Dobry wieczór, mówi Paryż Radio France International. Mamy dzisiaj piątek, drugiego dnia marca. Przed mikrofonem Piotr Rosuchowicz, a za szybką studia realizujący naszą audycję Józef oraz Charles. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy wraz z Agnieszką Kumor, która przejrzała dla Państwa dzisiejszą prasę francuską, Katarzyną Zawicką, która zaprowadzi Państwa do kącika europejskiego i autorką kroniki filmowej Anną Rzeczycką, a także wraz z Grzegorzem Dobieckim, który poruszał będzie problemy ekonomiczne, z Sylwią Gibbs, autorką magazynu literackiego, oraz wraz ze Stefanem Rygerem, autorem kroniki zatytułowanej Postscriptum. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Stany Zjednoczone chcą część swojej tarczy antyrakietowej umieścić i na Kaukazie. Rosjanie protestują. Szef dyplomacji francuskiej Dust Blazy uważa, że bliski jest podział Iraku. Znaczny postęp w negocjacjach między Europejczykami a Amerykanami w sprawie programu Otwarte Niebo nad Atlantykiem. Mówi Paryż, Radio France International, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Agnieszką Kumor i Katarzyną Zawicką. Według przeprowadzonej przez czeski Instytut Sondażowy ankiety aż 61% z przepytanych ponad 1000 obywateli Republiki Czeskiej opowiedziało się przeciwko instalacji na terenie ich kraju radarów w ramach programu związanego z budowaniem amerykańskiej tarczy antyrakietowej. 38% Czechów powiedziało amerykańskiej tarczy zdecydowane nie. Duża większość ankietowanych, 73%, uważa, że na temat instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Republice Czeskiej powinno zostać przeprowadzone ogólnokrajowe referendum. Tymczasem generał Henry Obering, dowódca Agencji Obrony Antyrakietowej w USA, zapowiedział, że znajdujące się w systemie tarczy antyrakietowej radary mają być umieszczone także na Kaukazie. Mają to być radary ruchome, poruszające się w razie potrzeby w różnych terenach. Natychmiast zareagowała Moskwa, która oczywiście ostro zaprotestowała. Generał Obering zapowiedział też, że Waszyngton nie ma zamiaru pytać Paktu Północnoatlantyckiego o zgodę w tej sprawie. Dodał, że ten system obronny będzie skierowany wyłącznie przeciwko zagrożeniom płynącym z Iranu i z Korei Północnej. Przypuszcza się, że ostateczne decyzje poszczególnych rządów zapadną w przyszłym roku. Tak, że pierwsze ośrodki amerykańskiej tarczy będą mogły być zainstalowane w Polsce, Czechach i na Kaukazie w roku 2011, a ostatnie do roku 2013. Dalej generał Obering poinformował, że konstrukcja systemu antyrakietowego w Polsce będzie kosztować około 2,5 miliarda dolarów i że została ona zlecona firmie Boeing. Natomiast dla przedsiębiorstw polskich ma być przeznaczona suma 900 milionów dolarów. Instalacja radarów w Republice Czeskiej ma kosztować 0,5 miliarda dolarów, z czego 200 milionów skasują przedsiębiorstwa czeskie.
Jeden jest spokojny, drugi to radykał. Łączy ich jeden cel – odciąć się od wpływów Rosji i dołączyć się do Zachodu. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko i prezydent Gruzji Michail Saakaszwili spotkali się we czwartek w Tbilisi. Na dwustronnej konferencji omawiane było dążenie obu krajów w kierunku przyłączenia ich do NATO i do Unii Europejskiej. Bohaterowie ludowych rewolucji pomarańczowej na Ukrainie i różanej w Gruzji są dziś bliskimi sojusznikami, często izolowanymi na mapie byłych republik sowieckich, których rządy pozostały lojalne wobec Rosji. Obaj prezydenci nie kryją obaw względem polityki siły, jaką stosuje Rosja wobec swych co bardziej niezależnych sąsiadów, czego przejawem są prowadzone przez nią wojny handlowe i energetyczne. Przyjacielskie i niemal rodzinne stosunki, Juszczenko jest ojcem chrzestnym młodszego syna Saakaszwilego, nie wykluczają politycznych różnic. Saakaszwili rządzi z poparciem praktycznie całego narodu. Pozycja Juszczenki jest mocno osłabiona. To także człowiek kompromisu, podczas gdy rządy gruzińskiego prezydenta mają zabarwienia autorytarne, twierdzi ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko. Juszczenko ma trudniejszą pozycję u siebie, ale oznacza ona zarazem otwarcie politycznej debaty na temat Europy. W Gruzji opozycja ma ograniczone pole działania. Priorytety zachodnie Ukrainy i Gruzji są jednak dość niejasne, zważywszy, że ani NATO, ani Unia Europejska nie śpieszą się z wyznaczeniem kalendarza przyłączenia.
Tu Paryż, Szeref, i oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. 15 cudzoziemców turystów, w tym 11 Francuzów, zaginęło w Etiopii w regionie Afar podczas zwiedzania tych terenów w północno-wschodniej części kraju. 10 z nich odnalazło się. Depesze przypominają, że w regionie tym dużo jest niekontrolowanych grup rebelianckich. Wśród zaginionych są też Brytyjczycy i Włosi. W jednej z dzielnic Bagdadu, Sadr City, bastionie szyitów, wybuchła podłożona bomba. Zginęło co najmniej 10 osób, a rannych jest 17. Natomiast w północno-zachodniej części stolicy Iraku podczas przejazdu amerykańskiego patrolu wybuchła podłożona mina. Zginęło 2 Marines. Podczas rozmowy z szefem dyplomacji katarskiej, szejkiem Hamadem Ibn Yasemem, minister spraw zagranicznych Francji, Philippe Douste-Blazy, powiedział, że, cytuję, Irak znajduje się na krawędzi podziału. Koniec cytatu. Szef dyplomacji francuskiej oświadczył też, że jedynym rozwiązaniem problemu irackiego jest całkowite wycofanie stamtąd sił koalicyjnych do końca roku przyszłego oraz ustanowienie w Iraku państwa prawa. Stwierdził, że pokłada duże nadzieje w zapowiadanej na 10 marca międzynarodowej konferencji w sprawie Iraku, na którą to zaproszeni zostali wszyscy członkowie stali Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja, a także kraje sąsiadujące z Irakiem, czyli Iran i Syria. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ dyskutujący na temat ewentualnych dodatkowych sankcji wobec Iranu, który jak wzbogacał, tak nadal wzbogaca rudy uranowe i podejrzewane jest o produkowanie broni jądrowej, powoli dochodzą do porozumienia w sprawie kolejnego nałożenia sankcji na Teheran. Odpowiednia rezolucja będzie gotowa prawdopodobnie, jak twierdzą negocjatorzy amerykańscy, w sobotę. Szef dyplomacji francuskiej, Douste-Blazy, zapowiedział, że negocjująca szóstka już ma w pełni ten tekst przygotowany. Jay Lefkowitz, specjalny amerykański wysłannik w sprawie naruszania praw człowieka w Korei Północnej, zapowiedział, że USA nie zamierzają znormalizować stosunków z Fenianem bez wyraźnego zaobserwowania polepszenia się przestrzegania przez władze tego kraju praw człowieka. Depesze przypominają, że pierwszym krokiem w kierunku takiej normalizacji jest podpisanie 13 lutego układu o denuklearyzacji Korei Północnej, co opublikowanego ostatnio w ONZ raportu autorstwa byłego czeskiego prezydenta Václava Havla. Dowiadujemy się, że w obozach koncentracyjnych znajduje się obecnie w Korei Północnej około 200 tysięcy osób. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zginęło w nich co najmniej 400 tysięcy. Pakistańskie siły bezpieczeństwa zatrzymały mułę Abdullaha Ahunda, trzeciego pod względem ważności w Afganistanie taliba. W Pakistanie eksplodował też ładunek wybuchowy w pobliżu mostu w Multanie w środkowej części kraju. Co najmniej 3 policjantów zginęło, kilkanaście osób zostało rannych.
Odnotowano znaczny postęp w negocjacjach między europejskimi i amerykańskimi przedstawicielami, którzy dyskutują w Brukseli na temat porozumienia w sprawie liberalizacji transportu powietrznego między Unią i Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem europejskiego komisarza do spraw transportu Jacques'a Barrot na najbliższe spotkanie unijnych ministrów transportu 22 marca będzie można już przygotować projekt porozumienia. Zebrani w Brukseli od wtorku negocjatorzy piątek poświęcili na dopracowanie szczegółów technicznych. Unia i Stany Zjednoczone zawarły w listopadzie 2005 roku porozumienie, w którym określono główne wytyczne dwustronnej umowy dotyczącej liberalizacji transportu powietrznego między dwoma kontynentami. Jednak w grudniu rząd amerykański pod naciskiem Kongresu nagle wycofał się z jednej propozycji, która miała ułatwić częściowe przejęcie kontroli nad lotami przez kompanie europejskie, co źle wpłynęło na całe negocjacje. Unia życzyłaby sobie ograniczenia do minimum informacji dotyczących pasażerów udających się za ocean. Pierwsze szczegółowe sprawozdanie z negocjacji zostanie przedstawione przez Komisję Europejską 5 kwietnia, a porozumienie zostanie zawarte być może już w lipcu.
Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Romano Prodi zatwierdzony został na stanowisku premiera Włoch przez Izbę Niższą włoskiego parlamentu. Il Professore dostał 342 głosy za, a 198 przeciw. Poprzednio jego kandydatura przyjęta została przez włoski Senat. Prorosyjski przywódca czeczeński Ramzan Kadyrow został mianowany przez władze na Kremlu, a pośrednio przez prorosyjski czeczeński parlament prezydentem Czeczenii.
W mijającym tygodniu Trybunał Haski wydał dwa ważne wyroki o znaczeniu historycznym. Masakra w Srebrenicy została zakwalifikowana jako ludobójstwo, a prokurator Trybunału wskazał dwóch pierwszych podejrzanych o popełnienie zbrodni w Darfurze. Pierwszy wyrok zamyka jeden rozdział wojny na Bałkanach, drugi otwiera nowy rozdział dotyczący zbrodni w Darfurze. W poniedziałek Trybunał uznał, że Serbia nie kierowała ludobójstwem w czasie wojny w Bośni w latach 1992-1995. Potępił natomiast Belgrad za to, że nie udaremnił zbrodni w Srebrenicy, chociaż mógł ją przewidzieć. W lipcu 1995 roku armia Serbów bośniackich, dowodzona przez Ratka Mladića, zaatakowała Srebrenicę, gdzie schronili się bośniaccy muzułmanie pod ochroną błękitnych hełmów. Blisko 8 tysięcy mężczyzn i chłopców zostało wtedy zabitych. We wtorek natomiast prokurator Trybunału Haskiego oskarżył jednego z członków sudańskiego rządu oraz szefa prorządowej milicji o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości popełnione w 2003 i 2004 roku na wieśniakach mieszkających w prowincji Darfur w zachodnim Sudanie. Sudan natychmiast podał w wątpliwość kompetencje Trybunału Haskiego. Jeśli Chartum będzie nadal odmawiał współpracy, prokurator zwróci się do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Po raz pierwszy Trybunał prowadzi dochodzenie, nie mogąc wysłać na miejsce swoich agentów dochodzeniowych w obawie o ich bezpieczeństwo.
Był to dziennik Radio France International z Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam ponownie Agnieszkę Kumor, tym razem z przeglądem francuskiej prasy.
Przegląd prasy francuskiej.
Zacznijmy od zbliżającej się konferencji międzynarodowej o Iraku. Konferencja ma się odbyć 10 marca. Obszerne dossier na ten temat zamieszcza popołudniowy Le Monde. Na konferencji w Bagdadzie spotkają się u boku Francji, Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, również Iran i Syria, co budzi zrozumiałe niepokoje Libanu. Libańczycy nie wiedzą, czy nawiązanie kontaktów między Waszyngtonem a Damaszkiem i Teheranem, trzema protagonistami ich własnego losu, powinno ich cieszyć czy też smucić, pisze z Bejrutu korespondentka gazety Muna Naim. Czy Liban zostanie poświęcony na ołtarzu ewentualnego porozumienia w sprawie Iraku? Czy też początek konsensusu na temat Iraku obejmie także ich kraj? Dla cytowanej przez Le Monde autorki wstępniaka w libańskim dzienniku Al-Nahar konferencja w Bagdadzie będzie w każdym razie testem na uniknięcie sytuacji, w której cały region łącznie z amerykańską interwencją w Iraku przemieni się w jeden wielki koszmar. Paryż natomiast zastanawia się, w jaki sposób konferencja bagdacka wpłynie na jego własną pozycję w regionie. Czytamy w artykule Nathalie Nougeret, również w Le Monde. Fakt, że Stany Zjednoczone zgodziły się zasiąść za jednym stołem z przedstawicielami reżimu w Teheranie, nawet jeśli oficjalnie obrady dotyczą jedynie Iraku, jest bez precedensu. Rokuje to nadzieję na dalsze negocjacje w sprawie irańskiego programu jądrowego. Dyplomaci uważają, że ewentualna operacja wojskowa przeciwko Iranowi nie stoi na porządku dziennym, co nie przeszkadza, że taki scenariusz jest zawsze możliwy. Pozostaje też pytanie, w jaki sposób konferencja o Iraku wpłynie na stosunki Francji z Syrią. Nie zapominajmy, pisze Le Monde, że w roku 2004 za priorytet swej polityki zagranicznej Paryż obrał izolację dyplomatyczną Damaszku na arenie międzynarodowej w odpowiedzi na jego ingerencję w Libanie. Francja śledzi również z uwagą zbliżenie kontaktów pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem, co powinno pozytywnie i lukratywnie wpłynąć na rozwiązanie kryzysu libańskiego. Oczekiwań wiele, pytań jeszcze więcej. Na razie przyszli uczestnicy spotkania w Bagdadzie na temat przebiegu samej konferencji milczą. Nikt sobie za wiele nie obiecuje, ani też zbędnych komunikatów nie ogłasza. Również na łamach Le Monde znajdujemy artykuł Oliviera Trucka na temat gazociągu pod Bałtykiem, który, jak pisze gazeta, niepokoi okoliczne państwa. W połowie lutego Szwecja stwierdziła, że nie podoba się jej pomysł z platformą techniczną u jej wybrzeży, a Litwa, że projekt budowy gazociągu wykluczył jakiekolwiek inne opcje. Po Szwecji i Litwie wypowiedziała się na ten temat Finlandia, która wyraziła głębokie zastrzeżenia wobec rosyjsko-niemieckiego projektu. W ubiegły wtorek fiński minister środowiska stwierdził, że opracowanie na temat wpływu gazociągu na środowisko przedstawione przez konsorcjum Nord Stream na jesieni 2006 roku krajom nadbałtyckim jest dość powierzchowne. Finowie obawiają się, że biegnący zaledwie kilkanaście kilometrów od ich wybrzeży gazociąg przedstawia poważne zagrożenie dla ich środowiska. Obawy Finów budzi zwłaszcza faza budowy. A opracowanie Nord Stream problemy związane z zagrożeniem środowiska traktuje zbyt ogólnie. Jak przypomina Olivier Truc, gazociąg pod Bałtykiem zaognił w ostatnim czasie stosunki między Niemcami a Polską, która nigdy nie zaakceptowała decyzji Berlina i Moskwy co do budowy gazociągu alternatywnego w stosunku do tego, który już przebiega przez jej terytorium. Z innych tematów poruszanych przez piątkowe gazety wymieńmy już krótko. Bolesny powrót amerykańskich żołnierzy do ojczyzny. To katolicki La Croix porusza problem inwalidów wojennych, jaki przyniósł konflikt w Iraku. Le Pen martwi się o podpisy. Le Figaro ukazuje drogę przez mękę kandydata francuskiej skrajnej prawicy, który w roku 1988 zebrał jednak ponad 600 podpisów, żeby kandydować, a dziś trudno mu przekroczyć próg 400. Na łamach ekonomicznego dziennika Les Echo dalszy ciąg psychodramy wokół europejskiego Airbusa.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
W Barcelonie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie na temat wzmocnienia kontaktów między Unią Europejską i Marokiem. Obecni na nim są ministrowie do spraw europejskich Francji, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii, a także marokański minister delegowany do spraw zagranicznych i współpracy. Francuski minister pani Catherine Colonna podkreśliła, że Francja popiera wysiłki Maroka mające na celu zacieśnienie jego kontaktów z Europą. Spośród nieeuropejskich państw basenu Morza Śródziemnego to właśnie Maroko utrzymuje najbliższe stosunki z Europą. Status specjalny przyznany Maroku z inicjatywy Francji, Hiszpanii i Portugalii pozwala na bliską współpracę, nie daje mu jednak praw członka Unii. Dzięki niemu Rabat będzie mógł stopniowo uczestniczyć w niektórych europejskich posunięciach politycznych. Komisja Europejska przyznała ponad 650 milionów euro na wsparcie reform w Maroku. Poza tym Europejski Bank Inwestycyjny przewidział zwiększenie udzielanych Maroku pożyczek o 20% w stosunku do lat 1995-2006. Benita Ferrero-Waldner, europejski komisarz do spraw stosunków zagranicznych, bierze udział w spotkaniu w Barcelonie, gdzie omawiane są plany bliższej współpracy w takich dziedzinach jak współpraca polityczna, sprawy bezpieczeństwa, współpraca gospodarcza. Pani komisarz podkreśliła, że Maroko zaangażowało się w przeprowadzenie ambitnych reform wynikających z jego własnej strategii modernizacji i rozwoju. Owoce tych reform są już widoczne w postaci zwiększonego rozwoju, zwiększonych zagranicznych inwestycji i większego zatrudnienia. Ich cena jednak jest bardzo wysoka, stąd właśnie propozycja pomocy ze strony Komisji Europejskiej. Będzie ona dotyczyć pięciu dziedzin. Rozwój społeczny, czyli reforma systemu szkolnictwa i służby zdrowia i walka z analfabetyzmem. Rozwój gospodarczy, czyli wspomaganie sektora prywatnego w perspektywie tworzenia strefy wolnej wymiany z Unią, wspieranie gospodarki regionalnej i rozwoju infrastruktury. Prawa człowieka i modernizacja systemu prawnego. Ochrona środowiska, w tym oczyszczanie wody, walka z zanieczyszczeniem środowiska. Wsparcie instytucjonalne, popieranie współpracy między miastami w ramach bliźniaczenia miast. W piątek w Wiesbaden zakończyło się spotkanie ministrów obrony Unii Europejskiej. Czwartkowe dyskusje dotyczyły najbliższych misji europejskich na Bałkanach w ramach operacji Althea. Ministrowie przyjęli do wiadomości informację o zmniejszeniu kontyngentu EUFOR w Bośni z 6,5 do 2,5 tysiąca żołnierzy. Stosunki między trzema społecznościami Bośni, serbską, muzułmańską i chorwacką, zostały ocenione jako dojrzałe. W razie wzrostu napięcia w Kosowie nie powinno dojść do powrotu sytuacji z czasów wojny domowej z lat 1992-95. Na stanowisku głównodowodzącego siłami EUFOR w Bośni francuskiego generała Jean-Paula Peruche zastąpi Brytyjczyk generał David Leakey, który był pierwszym szefem operacji Althea. Dzisiaj ministrowie zgromadzeni w Wiesbaden potwierdzili swoje poparcie dla sił rozjemczych Unii Afrykańskiej w Darfurze. Kwestia kosztów tej misji, pokrytych całkowicie przez Unię, będzie omawiana w poniedziałek na spotkaniu europejskich ministrów spraw zagranicznych. Rosyjskie służby kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oświadczyły, że Moskwa zagroziła zawieszeniem importu mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów Unii Europejskiej, jeśli Europejczycy nie dostarczą jej przed 31 marca raportu na temat kontroli jakości tych produktów ze wszystkich państw Unii. Zdaniem Rosji kontrola ta jest niewystarczająca i pozwala na przedostawanie się wśród produktów importowanych mięsa i ryb złej jakości. Szef nadzoru Siergiej Dankwert w liście do Komisji Europejskiej ostrzegł, że zakaz eksportu do Rosji obejmie wszystkie kraje, które do końca miesiąca nie przedstawią konkretnego programu kontroli jakości towarów w roku 2007. Rzecznik Komisji Europejskiej oświadczył, że Komisja nie otrzymała żadnej korespondencji w tej sprawie z Moskwy.
Był to kącik europejski przygotowany i przedstawiony przez Katarzynę Zawicką. Tu Paryż, Radio France International. W ubiegły weekend Forum Ekonomiczne Warszawskiego Instytutu Wschodniego zajmowało się we Wrocławiu europejską i euroatlantycką przyszłością Ukrainy. To oczywiście nie był przypadkowy wybór. Wrocław to przecież miasto, gdzie nową ojczyznę znaleźli tak Polacy z Lwowa czy Stanisławowa, jak i zamieszkujący niegdyś Lubelszczyznę i Podkarpacie Ukraińcy, wypędzeni ze swych stron rodzinnych podczas tzw. akcji Wisła. Wrocław jest dziś miastem partnerskim Lwowa i odgrywa istotną rolę w trudnym procesie polsko-ukraińskiego pojednania. W debacie we Wrocławiu uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy reprezentujący tak pomarańczowe, jak i błękitne skrzydło jej politycznego spektrum, ale również reprezentanci wielu państw członkowskich Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Jednym z nich była Bogumiła Berdychowska z Forum Polsko-Ukraińskiego. O kraju siedzącym okrakiem między Unią Europejską a Rosją rozmawiał z nią nasz korespondent Marek Pędziwol.
Gdzie pani zdaniem znajduje się teraz Ukraina?
Mam wrażenie, że tam, gdzie do tej pory, to znaczy ciągle w takim niezdecydowaniu, czy bardziej chce być częścią zachodniego świata, czy może wybrać jakąś swoją trzecią drogę, albo wejść w skład przestrzeni euroazjatyckiej.
Czyli te chęci, o których się tak mówi, że Ukraina chciała być członkiem Unii Europejskiej, nie są zupełnie jasne?
Deklaracje akurat proeuropejskie są zupełnie jasne i oczywiście trzeba do nich przywiązywać wagę. Z tego punktu widzenia bardzo ważne jest również to, że obecny rząd Wiktora Janukowycza przystał na zapis w strategii bezpieczeństwa narodowego, iż strategicznymi celami Ukrainy jest integracja z Unią Europejską, a nawet integracja euroatlantycka. Tyle tylko, że między deklaracjami a rzeczywistymi krokami politycznymi jest dysonans, a następny dysonans pojawia się między tym, co głoszą politycy, a tym, co chce bądź nie chce społeczeństwo.
W czym się ten pierwszy dysonans przejawia?
Ukraina miała bardzo duże szanse na szybką integrację euroatlantycką. Były zachęcające sygnały, że może zostać bardzo szybko członkiem NATO. No i na czym się skończyło? Skończyło się na tym, że w tej chwili poparcie dla integracji euroatlantyckiej jest na Ukrainie mniejsze niż było w połowie lat 90. Znaczy nie tylko nic w tej sprawie w sensie politycznym nie zrobiono, ale rozpuściano tak emocje w sensie negatywnym, że NATO jest niemal postrzegane tak jak za czasów sowieckich, jako wroga i zagrażająca Ukrainie organizacja.
I to w sytuacji, kiedy Ukraina przed rokiem była na przykład ofiarą szantażu energetycznego Rosji.
To zupełnie jakby znikło, to gdzieś przepadło.
A ceny, które wyszły z tamtego czasu? Ceny gazu?
Z cenami gazu jest tak, że oczywiście one są wyższe niż były 3 lata temu, prawda? Niższe niż rynkowe. Ale nie sama cena jest ważna, tylko to, jak ją politycy obudowują i jak ją podają. Bo jeżeli właściwie stałym pragnieniem polityków jest przekonanie wyborców, Ukraińców, że najlepiej dba o interesy Ukrainy ten polityk, któremu uda się załatwić zaniżone ceny na gaz czy ropę z Rosji, no to od razu widać, że to jest działanie piarowskie, a nie działanie z perspektywiczną myślą o interesach własnego kraju. Im szybciej Ukraina zdobędzie się na ten wysiłek, zacznie płacić ceny rynkowe za gaz przede wszystkim, ale również za ropę, tym szybciej będzie rzeczywiście w pełni suwerennym podmiotem i tym bardziej ograniczy możliwość takiego dość bezpośredniego i brutalnego wpływania Rosji na to, co się dzieje wewnątrz kraju.
Tym politykiem, który załatwia takie niższe ceny, jest uchodzący za prorosyjskiego Wiktor Janukowycz.
Problem polega na tym, że to jest choroba, powiedziałabym, większości ukraińskich polityków. Tu oczywiście w danym wypadku mówimy o Janukowyczu, ale tak naprawdę każdy polityk ukraiński ma taką potrzebę, żeby zaserwować swoim współobywatelom taką tą złotą myśl, że my załatwimy, że będzie to tańsze. Choroba ukraińskiej polityki polega między innymi na tym, że zamiast myśleć, jak dostosować ukraińską gospodarkę i jak przygotować społeczeństwo na wprowadzenie cen rynkowych, ciągle szuka się jakiś protest, który umożliwią płacenie niższej ceny za surowce energetyczne.
Wracając do kwestii integracji, czy tak naprawdę Ukrainie potrzebna jest Europa?
W moim głębokim przekonaniu tak. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby tak duży kraj jak Ukraina mógł przejść z sukcesem proces modernizacji w momencie, kiedy nie będzie miał dostępu do nowoczesnych technologii, kiedy nie będzie się dostosowywał do pewnych ogólnie przyjętych w Europie standardów. Tej modernizacji nie zapewni nawet bardzo bliska współpraca z Rosją. Społeczeństwo ukraińskie jest w tym względzie podzielone. Znaczy, rzeczywiście duży odsetek społeczeństwa ukraińskiego boi się Europy, myśli o niej z niechęcią, widzi w niej zagrożenie. Jest to tylko i wyłącznie efekt czarnego piaru, który płynie z Rosji. To jest również efekt tego, co społeczeństwo ukraińskie wie o Europie, czego nie wie, czego doświadczyło na własnej skórze. To jest również kwestia wspólnoty tradycji, wspólnoty religijno-kulturowej z Rosją. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, które wpływają na widzenie świata poprzez Ukraińców. Przynajmniej kilkadziesiąt procent, może 30, może trochę więcej Ukraińców boi się Europy.
Czy to jest ten podział między pomarańczową a niebieską Ukrainą?
W uproszczeniu możemy tak mówić, natomiast w istocie ten podział jest bardziej skomplikowany. To znaczy on idzie w poprzek i pomarańczowych, i do pewnego momentu niebieskich, czyli Partii Regionów Janukowycza. Generalnie niebiescy mają pewną nieufność do Europy, no bo Europa to konkurencja, bo Europa to nieznany świat. Ale w obozie, byłym obozie pomarańczowych, to nie było tak, że wszystkie jego podmioty były proeuropejskie. Ukraińscy politycy mają bardzo, bardzo dużą pracę do zrobienia. Uważam, że są szanse, by ta praca się zakończyła sukcesem, pod warunkiem, że po pierwsze zobaczą problem, że nie zadowolą się tylko i wyłącznie tymi słupkami w badaniach opinii publicznej, które mówią, to jest zresztą zgodne z prawdą, bo to w bardzo różnych ośrodkach jest, że ponad 50% Ukraińców chce być członkiem Unii Europejskiej. To jest ważny wskaźnik, bo pokazuje, że jest potencja proeuropejska na Ukrainie, ale to jest wskaźnik niewystarczający, dlatego że 60% Ukraińców chce bliskich związków z Rosją i Białorusią.
W drugą stronę patrząc, czy Europa potrzebuje Ukrainy?
W moim głębokim przekonaniu również, dlatego że trudno sobie wyobrazić stabilny i bezpieczny rozwój Europy bez proeuropejskiej Ukrainy. Ukraina jest zbyt dużym krajem, zbyt ważnym krajem, żeby można było go zostawić, nie wiem, w szarej strefie wpływów nie wiadomo kogo i nie wiadomo czego.
Europa wie o tym, że potrzebuje Ukrainy?
No nie jestem przekonana. Ja myślę, że w różnych krajach, w różnych środowiskach to bardzo różnie wygląda. Myślę, że Ukraina straciła z tego punktu widzenia wielką szansę, jaką miała po pomarańczowej rewolucji. Wtedy, gdyby nie wiem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy albo wicepremier do spraw integracji europejskiej podtrzymali tylko i wyłącznie zainteresowanie, które po raz pierwszy tak naprawdę na taką skalę pojawiło się w Europie wobec Ukrainy, to oczywiście poziom zainteresowania, przynajmniej kręgów opiniotwórczych w zachodniej Europie, a być może pewnej przychylności społeczeństwa byłby znacznie większy i zrozumienia właśnie tego faktu, że to nie jest tak, że my robimy Ukraińcom tylko i wyłącznie uprzejmość, że w ogóle z nimi rozmawiamy, bo to jest również nas w sensie Unii Europejskiej interes, żeby to Ukraina nie pozostała w szarej strefie. W takiej konfiguracji politycznej sukcesem jest to, że kwestie integracyjne nie zostały wyeliminowane ze strategii bezpieczeństwa Ukrainy. Ale to są tego rodzaju sukcesy, no, że jeszcze nie wszystko stracone.
To bardzo skromny optymizm.
Bardzo skromny optymizm, ale z drugiej strony w dłuższej perspektywie, pomimo wszystko jestem optymistką, ponieważ rzeczywiście Ukraina ciągle siedzi okrakiem na tej barykadzie, ale dopóki siedzi okrakiem, to znaczy, że nie zeszła na tę złą z naszego punktu widzenia stronę. No i na razie to nam musi wystarczyć.
Dziękuję bardzo.
Z Bogumiłą Berdychowską z Forum Polsko-Ukraińskiego rozmawiał nasz korespondent Marek Pędziwol. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Luc Besson nie będzie już reżyserować. Zapowiadał to wiele razy i przypomniał przy okazji wejścia na francuskie ekrany swego 10. obrazu, animowanego filmu Artur i Minimki. Film nakręcony został na podstawie jego własnej książki dla dzieci, przetłumaczone już na 34 języki i jest jedną z najdroższych produkcji francuskich ostatnich lat. Poprzedziła go intensywna kampania reklamowa, w którą włączyły się banki, sieć telefonii komórkowej, wielkie paryskie sklepy, producenci zabawek i gadżetów. Gwarancją sukcesu kasowego, do tej pory film obejrzało już blisko 8 milionów widzów, był też oczywiście moment wpuszczenia obrazu do kin tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a także głosy dublujące postacie animacji Madonny i Davida Bowie w wersji amerykańskiej oraz Mylène Farmer i Alain Bashunga w wersji francuskiej.
Les Mini Boys.
Bienvenue au pays des Mini Boys.
Qu'on m'amène celui qui répond au nom d'Arthur.
C'est quelconque. Mes hommages.
Artur i Minimki miesza sekwencje fabularne z animacją cyfrową 3D w dekoracjach 3D. Scenariusz jest skromniutki. Mamy rok 1960. Dziesięcioletni Artur żyje wraz ze swą ukochaną babcią w Nowej Anglii. Jego rodzice są gdzieś daleko, a dziadek, wielki podróżnik i odkrywca, zaginął bez wieści. Gdy zaczynają się kłopoty i zły człowiek chce wyrzucić babcię z domu, chłopiec nie ma kogo prosić o pomoc. Na szczęście w bibliotece znajduje czarodziejską księgę dziadka, z której dowiaduje się, jak przejść na drugą stronę zwierciadła, do krainy mikroskopijnych elfów, minimków. Ma tam znaleźć skarb, który uratuje babcię i jego samego.
Alerte à la porte centrale!
Fermez la porte!
Dans moins de deux jours, des hommes vont venir détruire tout mon univers et le vôtre.
Attention!
On recommence! C'est quelque chose!
Opowiadając o swym filmie, Besson powiedział, że inspirował się własnym dzieciństwem i że Artur to w połowie on. Paradoksalnie jednak Artur i Minimki to najmniej osobisty z filmów reżysera. Przepełniony jest mnóstwem aluzji do całej serii znanych utworów, które stały się częścią naszej kulturalnej historii. W filmie Bessona odnajdujemy oczywiście Louisa Carola i jego Alicję w Krainie Czarów, a także Jonathana Swifta i Podróże Gullivera. Sporo w nim również odniesień do kina amerykańskiego, Jumanji, Joe Johnstona, Gwiezdnych Wojen, George'a Lucasa i bardzo popularnych obrazów z cyklu Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki i Kevin sam w domu. Klasyczny scenariusz o rodzinie, której grozi wysiedlenie przez niedobrych przedsiębiorców budowlanych i o dziecku, które tej rodzinie spieszy z pomocą, wpisuje się w schemat, który stosowany był już setki razy. Jeśli zaś idzie o animowany świat Luca Bessona, trudno nie zauważyć, że delikatne Minimki są kuzynami bohaterów Furmis, Erika Darnella i Tima Johnsona oraz produkcji Disneya i Pixara dawno temu w trawie. Francuski filmowiec zresztą wcale nie zaprzecza, że miał konkretne i łatwe do rozszyfrowania źródła inspiracji. Podobnie zresztą z dumą włącza swój film do nurtu, którego przesłaniem jest obrona przyrody. Uważa, że ekologia powinna być dzisiaj sprawą każdego z nas. Kilka lat temu naukowcy, mówiąc o katastrofach ekologicznych, dawali dalekie terminy, dziesięciolecia lub stulecia. Dziś mówi się o perspektywie 5, 7 czy 10 lat. To bardzo blisko. Jeśli nie będzie zbiorowej świadomości, jeśli nie uświadomimy sobie zagrożenia i nie wpłyniemy na polityków, to nic nie zostanie zrobione, by uchronić świat od ekologicznej klęski. Zmiany powinni narzucić zwykli ludzie, a także film, radio i telewizja, mówi Besson. Tylko zbiorowa świadomość jest w stanie skłonić polityków do zrobienia odpowiednich kroków.
Père, accordez-moi le droit de poursuivre ma mission.
Oui, mais fais très attention, car dans la cité de Nécropolis règne le terrifiant M, le maudit. Arthur est brave et son cœur est pur. Il t'accompagnera.
Si tel est votre souhait, père.
Bravo, t'as réussi.
Allez le héros, en route. Alors monsieur, je suis là. T'as une dernière idée avant qu'on se noie? Oui, bien sûr, j'en ai une.
Quoi?
Ah,
contraint, je triple la force.
Oh, comme c'est gentil.
Ils sont belles.
Oh, vraiment?
Attention, départ.
Grand-mère? C'est M le maudit?
Non, ce n'est que son fils, Darkos.
Spojrzenia na gospodarkę.
Grzegorz Dowiecki.
Niezapłacone fiskusowi należności, w tym zwłaszcza oszustwa podatkowe, zubożają Francję co roku o 30-40 miliardów euro. Jest to mniej więcej tyle, ile wynosi francuski deficyt budżetowy, który w 2006 roku zamknął się kwotą 36,5 miliarda euro. Takie dane przynosi ogłoszony właśnie pierwszy raport Rady do Spraw Obowiązkowych Płatności, zwanej we francuskim skrócie CPO. Rada szacuje przy tym, że całość oszustw i nieregularności wypada umieścić w dolnych widełkach rzeczywistych rozmiarów zjawiska, to jest w przedziale od nieco ponad 29 do nieco ponad 40 miliardów euro. Stanowi to odpowiednio od 1,7 do 2,3% produktu krajowego brutto Francji. Ekonomiczny dziennik Ryzyko, który dotarł do raportu jako pierwszy, zwrócił uwagę, że CPO nie zwraca uwagi, a w każdym razie nie czyni tego wprost, na niemal identyczną wysokość zdefraudowanych kwot oraz deficytu w budżecie państwa. W raporcie nie padają też sugestie, jak fiskus mógłby zrekompensować straty z oszustw. Inaczej mówiąc, czy kandydaci na prezydenta nie powinni rozważyć albo skuteczniejszej egzekucji podatków, albo ich podwyższenia. Z rachunków CPO wynika, że 2/3 nieprawidłowości płatniczych, świadomych oszustw lub omyłek niepopełnionych w złej wierze, dotyczy podatków. 3 miliardy euro to kwoty nieodprowadzane do Skarbu Państwa z tytułu podatków od wynagrodzeń. 4,5 miliarda stanowią opłaty za działalność gospodarczą. Największe straty fiskusa, aż 12,4 miliarda euro, wynikają z omijania przepisów o VAT. Pozostała 1/3 brakującej sumy, czyli od 6 do 12 miliardów euro, przepada głównie na nielegalnym rynku pracy. Od zatrudnianych na czarno pracodawca nie płaci składek. Bilans Rady do Spraw Obowiązkowych Płatności jest jednak niepełny. Jego autorzy podkreślają, że nie uwzględniają w swych statystykach ani składek na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz bezrobocia, ani na dodatki do emerytury. A nie uwzględniają, bo instytucje powołane do odprowadzania tych środków nie posiadają własnych instancji kontrolnych. CPO nie ma zaś odpowiednich prerogatyw, by skontrolować i ten sektor. To dość dziwne, gdyż powstała przed 2 laty jako agenda francuskiego Cour des Comptes, odpowiednika polskiej Najwyższej Izby Kontroli. Rada do Spraw Obowiązkowych Płatności postuluje niemniej pewne kroki, które zapobiegłyby oszustwom w skali europejskiej. Dotychczasowa współpraca w tej dziedzinie pozostawia bowiem bardzo wiele do życzenia. CPO jest więc za utworzeniem Europejskiego Urzędu Kontroli Skarbowej na wzór istniejących już organizacji Europol i Eurojust, względnie Eurojust, koordynujących pracę policji oraz wymiaru sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Taki urząd mógłby z powodzeniem zająć się również faktycznymi nadużyciami zaufania, lecz także siły nabywczej klientów, jakich dopuszczają się magazyny sieci wielkiej dystrybucji oferujące swe towary po rzekomo atrakcyjnych cenach. Konsumenckie Stowarzyszenie Rodziny Wiejskie przeprowadziło w ubiegłym roku ponad 40 dyskretnych inspekcji we francuskich hiper- i supermarketach należących m.in. do sieci Carrefour i Auchan, magazynach dyskontowych Lidl i Netto i w tzw. sklepach pobliża. Skontrolowano 24 produkty kupowane dla zaspokojenia codziennych potrzeb. I okazało się, że ceny tych towarów, anonsowane jako najniższe, stają się w rzeczywistości coraz wyższe. Konsumenckie śledztwo potwierdziło skądinąd powszechne chyba odczucie, któremu, jak przypuszczam, i państwo ulegają, że, rzecz nazywając dosadnie, w tych mega, hiper i super sklepach robi się nas systematycznie w super konia. Z badań porównawczych rodzin wiejskich wynikło jednoznacznie, że w ciągu ostatniego roku ceny owych ponoć najtańszych produktów sprzedawanych pod własną marką wielkich sieci albo z etykietką w rodzaju u nas najtaniej wzrosły przeciętnie o 5%, czyli trzykrotnie wyprzedziły inflację. W tym samym czasie artykuły renomowanych firm zdrożały nie więcej niż o 4%. I tak to za dużo, ale jednak mniej. Rodziny wiejskie najsurowiej oceniły sklepy dyskontowe, szczycące się bałamutnym, jak się okazuje, mianem supermarketów dla ubogich. Z samego określenia dyskontowe powinno wynikać, że w tych placówkach zatrudnia się mniej personelu, oszczędza na prezentacji produktów i ogranicza ich asortyment, a wszystko po to, by móc sprzedawać je taniej. Tymczasem, jak wskazują obserwacje cytowanego Stowarzyszenia Konsumentów, dyskonty w rodzaju Lidla i Netto biją w ukrytych podwyżkach cen nawet sieci Carrefour i Auchan, przekraczając często poziom 5% rocznie. Nic więc dziwnego, że klientela dyskontów w ubiegłym roku zmalała, donoszą konsumenci kontrolerzy z rodzin wiejskich. Jak z taką nieuczciwością walczyć? Oczywiście jakimś wyjściem jest bojkot tych sklepów, ale to nie powinno wystarczać. Jeśli więc karać, to jak? Można by odpowiedzieć, jak Stanisław Tym w kultowym rejsie. Nie mówię o karze śmierci. Bardziej realną karą byłyby wysokie grzywny za nierzetelną informację, a tym samym nieuczciwą konkurencję. Choć to nie ta sama skala zjawiska i nie te same rewiry, warto przytoczyć niedawny wyrok Komisji Europejskiej. Wymierzyła ona kilku światowym potentatom w dziedzinie produkcji wind łączną karę prawie miliarda euro za nielegalną zmowę służącą, dobre określenie, windowaniu cen na dźwigi towarowe i osobowe w Niemczech i krajach Beneluxu w ciągu prawie 20 lat. Wyrok był wyjątkowo surowy, bo sama komisja za windy dla swojej brukselskiej siedziby zapłaciła jak za zboże.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
W 1933 roku, w dniu przyznania Nagrody Goncourtu w powieści André Malraux Dola Człowiecza, na terasie wielkiej paryskiej kawiarni Le Dumago 13 pisarzy zrobiło zrzutkę po 100 franków dla autora ich zdaniem znacznie bardziej zasługującego na nagrodę. Tak powstała Prix de Dumago, przyznawana odtąd co roku z małymi wyjątkami młodym, obiecującym talentom. Pierwszym laureatem był Raymond Queneau. Jego powieść pod tytułem Le Chien d'Anne, Pêche, przypominała nowatorstwem języka, ale jeszcze nie doskonałością późniejszą z Azji w metrze. W 2007 roku nagroda wpisana przez kawiarnię w koszty własne, które zwracają się jej z nawiązką, wynosi 7750 euro. Otrzymała ją powieść nominowana jesienią 2006 do wszystkich nagród, ale przez nikogo nie wyróżniona. Fils unique, jedynak, Stefana Odygi. Jest to zdaniem autora powieść komiczna, w tym samym sensie co komedia ludzka Balzaka, i historyczna, gdyż opowiada przełom, jakim w historii Francji była rewolucja. Narratorem jest anonimowy świadek o słynnym nazwisku Rousseau, brat Jean-Jacques'a, jednego z filozofów oświecenia, którzy ów przełom przygotowali, nie podejrzewając zapewne, jak gwałtowną przybierze formę. Autor Umowy Społecznej wspomina w wyznaniach starszego brata, który zszedł na złą drogę, w końcu uciekł i przepadł bez śladu. Tak zostałem jedynakiem, brzmi konkluzja, z której Stefan Odygi zaczerpnął tytuł powieści. Monolog 90-letniego François Rousseau to wyznania na odwrót. Zamiast tęsknoty do utopii przepełnia go miłość życia. Jego oczami oglądamy przed- i porewolucyjny Paryż, jak z filmu, pełen malowniczych postaci. Jesteśmy świadkami wtrącenia do Bastylii niejakiego markiza de Sade i składania do grobowca w Panteonie zwłok niejakiego Jean-Jacques Rousseau. Stojąc w tłumie, François filozofuje na swój sposób. Historia jest dziwacznym teatrem, w którym aktorzy grają, nie znając swych ról. Powieść jedynak przedstawia, zdaniem autora, ludzi, którzy zaczynają pojmować, czym jest obywatelstwo i demokracja. W pierwszej części tryptyku pod tytułem Teoria chmur Odygi pisze o przewrocie, jaki w XIX wieku nastąpił w związkach między człowiekiem, przyrodą a techniką. W trzeciej części mowa będzie o Ziemi i jej globalnej przyszłości. Jak odbudować siebie, odbudowując dom? Autobiograficzna książka Jean-Paula Kaufmana pod tytułem La Maison du Retour, Dom Powrotu, byłaby znaną nam skądinąd historią człowieka poczciwego na gospodarstwie, gdyby nie to, że człowiek ten spędził wcześniej 3 lata w rękach terrorystów, najprawdopodobniej ruchu Hezbollah. Mało kto pamięta francuskich zakładników w Libanie. Dziennikarz Jean-Paul Kaufman, badacz naukowy Michel Seurat zostali porwani w maju 1985 roku. Seurat zmarł w niewoli albo został zamordowany. Kaufman odzyskał wolność w maju 1988 roku w wyniku starań rządu francuskiego i silnej presji opinii publicznej. Po powrocie do Paryża Kaufman zniknął. W rzeczywistości osiedlił się na prowincji, niedaleko Bordeaux i Atlantyku. Kupił zrujnowany dom z zapuszczonym ogrodem i poświęcił się odbudowie, sadzeniu i karczowaniu, lecząc jednocześnie własne rany. W książce Dom Powrotu po raz pierwszy od 20 lat jest w stanie pisać o latach widmach, jak nazywa lata niewoli. Pisał o nich aluzyjnie w książce pod tytułem Czarny pokój w Longwood, o schyłku życia Napoleona na wygnaniu. Były lewicowy dziennikarz zrozumiał obalonego cesarza. Ktoś porównał Kaufmana do Sołżenicyna w jego leśnej posiadłości w stanie Vermont. Dom Powrotu to historia powrotu do życia w sosnowym lesie porównywanym do gotyckiej katedry. Autor mówi, że chciał po prostu opisać szczęście człowieka wobec faktu, że jest żywy.
Si beau mon amour, si beau ce matin, que je pourrais faire la cour à Christine Goutin. Il fait si beau sur la ville, si beau sur les toits, on dit d'ouvrir la grille aux témoins de Jéhovah, aux terrasses des restos grecs, tellement il fait beau. On pourrait trinquer avec les anciens proprios. Il fait si beau sur les trains de banlieue qui retardent. Envie de faire un câlin avec une chienne de garde sur les pervenches, les PV.
Il fait si beau
sur les affiches UMP.
Il fait si chaud,
les caméras de surveillance. Il y a du soleil sur la France. Soleil sur les parcs-mètres, les toits du gymnase. Mes enfants, s'ils le souhaitent, pourront faire du jazz sur les poubelles, dans la cour, tellement il fait beau. Je voudrais connaître un jour un bizutage subdeco à l'arrière des Vespa, à l'avant des balcons. Envie de punaiser chez moi des posters Benetton sur les pervenches, les PV. Il fait si beau sur les affiches UMP. Il fait si chaud sur les grands-mères pékinoises, les belles mondos chihuahua. Sur les rollers entrepôts, il fait si beau sur les concours de Sciences Po. Il fait si chaud, les trottinettes à la con, les enterrements de vie de garçon, les jeux de voir vos papiers.
Il fait si beau,
madame, je fais mon métier.
Il fait si chaud,
oh mon amour, tout va bien. Il fait si beau ce matin.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Stefan Ryger zaprasza teraz do wysłuchania swej kroniki Postscriptum.
Wyliczono już z grubsza, że jeśli drugi i trzeci świat przyjmą naszą drogę rozwoju i powielą zachodnie standardy konsumpcji, w połowie stulecia potrzeba nam będzie nie jednej, lecz 3 do 5 planet. A jeszcze należałoby uwzględnić trudne dziś do przewidzenia kataklizmy związane z ocieplaniem się klimatu i rosnącym w postępie geometrycznym zatruciem środowiska. Parametry tego skomplikowanego równania stara się wyłożyć syntetycznie znakomita dziennikarka Le Monde Sylvie Kaufmann. Kiedy z początkiem lutego Dżakarta w 3/4 znalazła się pod wodą, niektórzy, być może by uciec się do wisielczego humoru, odetchnęli z ulgą, gdyż po prostu dało się wreszcie oddychać. Na co dzień bowiem w owej gigantycznej ponad 10-milionowej metropolii wdycha się głównie spaliny. Wedle raportu Azjatyckiego Banku Rozwoju ADB z powodu zatrucia atmosfery w wielkich miastach Azji przedwcześnie umiera co roku 500 000 osób. W połowie XX wieku jedyną w świecie metropolią był Nowy Jork. Dzisiaj 14 z 17 miast liczących ponad 8 milionów mieszkańców usytuowanych jest w krajach rozwijających się. Co dzień dziesiątki milionów ludzi przemieszczać się musi z jednego końca na drugi owych monstrualnie anarchicznych aglomeracji rozrastających się jak złośliwy rak. Stale będzie ich przybywać, zdaniem niektórych ekspertów. W najbliższych 10 latach 300 milionów Hindusów przeniesie się z regionów wiejskich do miast. Wzrost populacji, urbanizacji, motoryzacji i spożycia energii w krajach Azji to dla ziemskiej atmosfery podstawowe dziś zagrożenie, stwierdza w swym raporcie ADB. Sylvie Kaufmann cytuje nigeryjskiego urbanistę Joshua Odeleye, który podkreśla, że popyt na transport rośnie szybciej niż PNB i że w krajach biedniejszych używa się pojazdów trujących z nawiązką. We wspomnianym raporcie przewiduje się, że w Chinach za 30 lat będzie 15-krotnie więcej samochodów niż dziś. W Indiach, wedle innych szacunków, będzie ich dobrze ponad 500 000 wobec 60 milionów obecnie. Absolutnie zatem jest niezbędna zadacza ADB, gruntowna zmiana polityki w dziedzinie transportu i zrewidowanie schematów urbanizacji. Transport to wszak jeden tylko parametr zatrutego równania. Nie ulega wątpliwości, jeśli zsumujemy wszystkie składowe żywiołowego rozwoju takich azjatyckich gigantów jak Chiny, Indie i Indonezja, liczące łącznie około 2,5 miliarda ludzi i utrzymujące średnio 10-procentową stopę wzrostu, że planecie gwarantuje to apokalipsę. Na Zachodzie nagle się przebudzono. Raport Sterna, międzyrządowa konferencja w Paryżu, nawet Amerykanie, którzy w końcu się ocknęli, wszyscy wskazują zaniepokojonym, jeśli nie oskarżycielskim palcem na rozwijające się tygrysy. Czy wolno im pozwolić truć beztrosko, tak jak myśmy truli? Z ekologicznego punktu widzenia z pewnością nie, lecz z punktu widzenia moralności i polityki sprawa jest delikatna. Indyjski laureat Nobla z ekonomii Amartya Sen nie chce przyjąć do wiadomości rzekomego aksjomatu, w myśl którego ekspansja gospodarcza musi być nieuchronnie synonimem wyniszczania środowiska. Należy wyjść, powiada, poza błędne koło sterylnego antagonizmu między obrońcami natury a rzecznikami rozwoju. Ten ostatni bowiem może być rozsądny i odpowiedzialny, może wręcz sprzyjać środowisku zamiast je wyniszczać. Jeszcze trzeba nawrócić na tę filozofię przywódców trzeciego, czy raczej drugiego świata, podążającego tropem pierwszego. Gdy się prawi im morały, odpowiadają na ogół perfidnie, że w czasach Emila Zoli, kiedy Zachód budował swą industrialną potęgę, żaden UNICEF nie bił go po łapach za masowe zatrudnianie dzieci. Innymi słowy, niechaj naprzód posprzątają ci, którzy zatruli planetę i podgrzali atmosferę. Prezydent Brazylii Lula, którego kraj, czyli chwalebne wysiłki, aby powstrzymać wycinanie amazońskich lasów i promować biopaliwa, wyrzucił ostatnio Zachodowi prowadzenie podwójnej gry. Jesteście czempionami w ustalaniu reguł i praw, widzę protokół z Kioto, ale wcale się nie kwapicie do wcielania ich u siebie w życie. Rozwiązanie zasugerował indonezyjski minister środowiska Rahmat Witoelar, w którego kraju znajduje się 10% światowych zasobów lasów tropikalnych. Jeśli Indonezja i Brazylia zasilają planetę w tlen, zwalczając wycinanie drzew, dlaczegóż by kraje bogate nie miały im tego wynagrodzić? Na szczęście w krajach rozwijających się, pisze Sylwii Kaufmann, są też naukowcy i liczne stowarzyszenia szukające alternatywnych dróg zrównoważonego rozwoju, który byłby litościwy dla planety. Dwudziestowieczny model rozwoju okazał się pod tym względem fatalny, powiada Indonezyjczyk Emil Salim. Potrzeba nam rozwoju opartego na odnawialnych źródłach energii i czystych technologiach oraz środków transportu o słabej emisji CO2. A że to wszystko drogo kosztuje, również i my, bogaci pierwszej generacji, musimy sięgnąć solidarnie do kieszeni.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Żegna się z Państwem w imieniu całej ekipy Radio France International. Piotr Rosachowicz, do usłyszenia.
Il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort. On voit l'étoile du nord, tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, une dernière valse, un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore. On voit le sémaphore, tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. C'est ma faute, tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, jazz Méditerranée.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
Nasz adres internetowy www.rfi.